Poszło.
Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Przemysław Lech oraz
I Łukasz Citków.
Łukasz, czym ty się zajmujesz? Powiedz w jednym słowem.
Nieruchomości.
Nieruchomości. Dobrze. Ja jestem adwokatem, nie będziemy więcej mówić o sobie, bo już to robiliśmy wcześniej. Natomiast to, o czym chcielibyśmy cię porozmawiać, to zrobimy sobie taką zajawkę. Otóż powiemy sobie o tym, dlaczego warto jeść obiady na mieście.
Nie znałem tego tematu, ale dobra, okej. Lubię tak być zaskakiwany i teraz musieć pomyśleć, co o tym myślę.
Co ty myślisz, Łukasz? Powiedz mi tak, jak ty robisz? Czy ty robisz sobie sam obiady w domu, czy ty masz jakąś dietę pudełkową, czy ty właśnie spożywasz na mieście coś w biegu, czy może jadasz w kwitnych restauracjach?
Ja nie lubię gotować, nie lubię sprzątać, nie lubię żadnych zadań domowych, więc nie gotuję w ogóle nic kompletnie, nawet jak sobie kupię...
Nawet wody na herbatę.
Znaczy no to jest maks, nie? Ale jak robię na przykład jakąś śniadanie czy kolację, to też wygląda w taki sposób, że po prostu biorę sobie bułę, jakiś serek i sobie z tego serka wybieram, bo nawet przekrojenie tej bułki, posmarowanie jest już dla mnie czynnością zbyt rozbudowaną, ale to nie wynika z lenistwa, tylko wynika z tego, że po prostu... Albo nie, dobra, może to wynika z lenistwa. To wynika z tego, że po prostu mam jakąś taką awersję, niechęć do tego. Ja 100% swoich posiłków spożywam zamawiając je. Nie jest to żadna dieta pudełkowa, wydaję na to dużo kasy, ale wiem czemu. Dlatego, że uważam, że to jest na tyle duża oszczędność czasu, że w tym czasie mogę po prostu tutaj siedzieć i cały czas pracować i wygenerować więcej kasy, mówiąc wprost, niż gdybym miał w domu 2 godziny, 3 godziny przygotowywać wszystkie posiłki na cały dzień. Wiem, że teraz pewnie ktoś powie, że to jest za dużo, 2 godziny, że można to zrobić 40 minut, ale mi się zwyczajnie po prostu nie chce, bo uważam, że to nie jest tak samo jak sprzątanie. Nie? Uważam, że sprzątanie jest czynnością jakąś absurdalnie bezsensowną i że można ją oddelegować po prostu, że ktoś może za 5 dych czy 100 posprzątać tam mieszkanie.
Chcę prosić swoją dziewczynę teraz?
Nie, ale to nie chodzi o to, że jestem takim, wiesz, tutaj... Książę nie posprząta, nie złapie ścierki, to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że po prostu ja zdecydowanie wolę bardziej 3 godziny pracować biurowo, czy jakoś tak w terenie operacyjnie działać, spotykać się, niż poświęcić godzinę na gotowanie czy sprzątanie.
No właśnie, i w tym momencie dochodzimy do sedna, o czym chciałbym powiedzieć, ponieważ też ostatnio doszedłem do wniosku, że wiesz, jak sobie słuchasz różnych tych takich doradców, podcasterów, innych niż my,
no.
To oni wszyscy mówią tak, no Marcin Osman mówi, nie pij kawy latte za 15 zł na mieście i tak dalej, i tak dalej. No to oraz nie jedz obiadów na mieście, to też jest bardzo często powtarzane hasło. Natomiast jak sobie tak ostatnio pomyślałem, że na przykład w Opolu można spokojnie...
To są kubki. Ja
widzę, że impreza się tu szykuje.
I tu sobie robię kawę.
Łukasz, musisz pamiętać, że będą nas też słuchały osoby, które nie widzą obrazu, więc musisz mówić wszystko to, co robisz. Łukasz właśnie pokazuje jakieś 0,5 tony kubeczków jednorazowych, a więc szykuje się na piątek już teraz.
Ale one nie są plastikowe, tylko są papierowe. Właśnie po to, żebym nie musiał...
Papierowe.
Tak, żebym nie kupował kawy w Starbucksie za 15 zł, tylko żebym sobie po prostu do takiego kubeczka... Nawet właśnie te kubki są tutaj po to, żebym nie musiał po prostu myć kubka takiego normalnego, tylko żebym mógł to wyrzucić i po temacie, nie?
No i sprytnie, i sprytnie. Na przykład w moim mieście w Opolu, gdzie mieszkam na co dzień i pracuję, spokojnie można zjeść sobie lunch za 16-17 zł. I teraz tak, jak sobie pomyślę o tym, czy przypomnę czasy, kiedy jadłem i gotowałem wszystkie posiłki w domu, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład chodziłem na siłownię, były takie czasy. Znowu się zapisałem na siłownię, tak swoją drogą.
A widziałem, jakąś relację wrzucałeś chyba na Instagrama, nie?
Tak, ale do tego jeszcze wrócimy później.
No.
Natomiast kiedy właśnie te wszystkie posiłki, to jest po pierwsze tak, czas na zrobienie zakupów, na przyniesienie tego wszystkiego, wszystkich artykułów do domu, na ugotowanie tego, koszt, jest to inny koszt niż w restauracji, ponieważ lokale gastronomiczne to one robią tak, jeden po drugim, raz, dwa, trzy, cztery gotowe dania, robią to masowo, a więc mają czas na to, żeby przede wszystkim znaleźć taniego dostawcę, może wynegocjować jakąś cenę.
Skala
oraz, żeby, tak, oraz żeby to robić masowo, trochę jak na taśmie, nie? Co też to też jest inny czas niż wtedy, kiedy ty robisz sobie pojedynczy obiad, nie?
Mhm.
No i przede wszystkim to też musisz sobie zabrać ze sobą później. Aha, no i jeszcze zużywasz cały ten koszt i energię związaną właśnie z gotowaniem, czyli dodatkowo płatność za media.
Mhm.
Oraz no, zabierasz to sobie do pudełeczka, zabierasz do pracy, jesz w pracy, później to musisz to sobie po sobie pozmywać.
To jest
i znowu
zawsze zimne,
cała procedura.
Suche.
Więc jak sobie myślę, to rzeczywiście to cały ten koszt, przykładając koszt pieniężny, czasowy oraz energetyczny,
mhm.
to jednak myślę, że może wyjść dużo więcej niż te 17 zł. A jednak jest, myślę, dużo lokali w całej Polsce, w których można sobie zjeść spokojnie za 17 zł taki całkiem przyzwoity obiad.
Wiesz co, w Warszawie obawiam się, że to jest niestety zbyt mało. Znaczy pewnie gdzieś można za tyle zjeść, ale jednak no żeby to jakkolwiek smakowało, no to raczej 25 pod 30. Co i tak
ale
uważam,
te zarobki są wyższe w Warszawie.
No tak, tak. Co ja i tak uważam, że nawet te 25-30 jest okej ceną właśnie w kontekście tych wszystkich kosztów, które wymieniłeś. Myślę, że dużym minusem tego jest to, przynajmniej tak teraz sobie myślę o sobie, że jednak często jak jestem gdzieś tak w akcji w ciągu dnia, to no właśnie wchodzę do takich miejsc, których nie znam i które często okazują się kiepskie jakościowo, czy no przyznam się, że czasem to są jakieś takie rzeczy na szybko typu McDonald's, których nie mam ochoty jeść do końca, no ale czasem to jest właśnie jedyne rozwiązanie. Więc jakby no nie jest tak, że zawsze to jest dobre jakościowo. Właśnie często jest tak, że nie patrzę na cenę, no a właśnie, a jeżeli chodzi o jakość, to jakby nie mam tego wyboru, bo jestem w danym miejscu i albo to, albo nic. Ale jak jestem tu w biurze u siebie, no to zawsze codziennie zamawiam. Mam parę miejsc takich swoich ulubionych, skąd po prostu zamawiam.
No właśnie i jeszcze jedna rzecz, która do tego wszystkiego dochodzi, jaką jest koszt alternatywny, bo przecież mało kto zdaje sobie sprawę z tego, no może mało która osoba, która nie jest przedsiębiorcą, to nie myśli tak na co dzień o tym, że w sytuacji, w której ona coś robi, to jednocześnie nie robi czegoś zupełnie innego. Coś, co mogłoby być bardziej wartościowe, bardziej opłacalne albo powiedzmy bardziej perspektywiczne, a tylko musi sobie w tym czasie gotować obiad. Nie? Więc z punktu widzenia przedsiębiorcy, to można powiedzieć, że on w tym czasie nie zarabia albo nie podejmuje czynności, które prowadzą do tego, żeby dobrze zarabiać.
We wszystkich tych książkach biznesowo-rozwojowych jest właśnie zagadnienie takie, żeby sobie obliczyć, ile kosztuje nasza godzina. Jeżeli dana czynność kosztuje mniej, no to wręcz nie mamy prawa robić jej samemu, tylko musimy ją zlecić, bo w tym czasie robiąc naszą pracę zarobimy więcej, więc to się bardziej opłaca z punktu widzenia takiego ekonomicznego. Myślę, że tutaj taką gwiazdeczką jest to, żeby dodać, że musimy konkretnie i dokładnie wiedzieć, co mamy robić w tym czasie, kiedy nie robimy na przykład gotowania czy sprzątania. A myślę, że wiele osób nie wie. Myślę, że wiele osób też to myli w takim rozumieniu, że na przykład ktoś może to zinterpretować, że to co, ja mam cały czas pracować zamiast odpocząć. To też nie o to chodzi. Tylko chodzi po prostu o takie kwestie, no na przykład właśnie, uważam, że idealnym przykładem jest na przykład sprzątanie. Nie? Że sprzątanie jest, myślę, że taka usługa jest dość tania, no a jednak te 3 godzinki powiedzmy sprzątania to mogą być 3 godzinki konkretnej pracy.
Tak jest, bo ja się absolutnie z tym zgadzam właśnie, żeby bardzo dobrze, w miarę dokładnie obliczyć sobie, ile zarabiasz na godzinę, z tym, że to nie może być, często ludzie tutaj mylą te pojęcie z tym, ile się mówi na przykład klientowi swoją stawkę godzinową, czyli na przykład jak ktoś idzie do lekarza, to wiadomo, że za wizytę zapłaci powiedzmy 150 zł i to w dodatku nie trwa godzinę, ale lekarz mówi na przykład, że po prostu taka wizyta będzie tyle kosztować. I to nie jest, to nie oznacza, że lekarza stawka godzinowa to jest właśnie 150 zł, jeśli chodzi o jego zarobek. Tylko trzeba sobie to po prostu dodać cały jego zarobek roczny, miesiąc do miesiąca oraz podzielić przez 2000, przyjmując właśnie, że pracuje się po 8 godzin dziennie, a tak jest bezpiecznie przyjąć. No i wtedy wychodzi trochę mniej niż taka standardowa stawka, w której poszczególne zawody myślą, że tyle właśnie zarabiają. No i jeśli właśnie wychodzi nam, że ktoś mógłby zrobić nam, wykonać jakąś pracę taniej, a my w tym czasie moglibyśmy robić to, do czego jesteśmy stworzeni i to, na czym się skupiamy, no to absolutnie jestem zdania, że takie rzeczy właśnie, wszystkie te poboczne czynności, no trzeba oddelegowywać, bo nawet jeśli ty w tym czasie nie pracujesz, tylko na przykład odpoczywasz i ktoś powiedzmy za ciebie sprząta, gotuje, czy wszystkie inne tego typu rzeczy, to przecież ten odpoczynek też jest dla ciebie potrzebny, nie? To nie jest tak, że po prostu ty masz za przez
jak maszyna cały
24 godziny pracować cały czas, jak fabryka, jak maszyna, nie? Tylko po prostu przecież to, że odpoczywasz, no to też wpływa na twoją produktywność, twój spokój wewnętrzny, twoje, no właściwie całe twoje życie, nie?
To wiesz co, muszę ci coś opowiedzieć, bo miałem parę dni temu taką sytuację, że miałem, są dwa mieszkania remontowane w jednym budynku, ale w innych klatkach. I w jednym z mieszkań zamówiłem kuchnię z IKEA. Ta kuchnia przyjechała, ale nie można było jej włożyć do mieszkania, w którym ona docelowo ma być, ponieważ podłoga pod tą kuchnię nie była jeszcze zrobiona. No ale żeby tą dostawę odebrać, żeby ona nie jeździła w tą i z powrotem, bo nie wiadomo, kiedy byłby kolejny termin możliwej dostawy, pomyślałem, że po prostu ją odbiorę do tego mieszkania, które było już gotowe w tej drugiej klatce. No i tak też zrobiłem. Panowie wnieśli tą kuchnię do mieszkania w klatce obok. No ale przyszedł termin składania tej kuchni, bo w ogóle to też jest dziwne, że w innym dniu przyjeżdża kuchnia, w innym dniu przyjeżdżają panowie montować, więc trzeba było te wszystkie paczki przetransportować z tego jednego mieszkania do tego drugiego mieszkania. Przypominam, w odrębnych klatkach. Wyszło tyle dobrze, że przynajmniej można było przejechać parkingiem podziemnym, czyli zjechać na minus jeden parking i wjechać w drugiej klatce. I zgadnij, kto nosił te paczki.
Strzelam Tomasza Kamela.
No Tomasz, akurat teraz nie, może kolejnym razem. No ja nosiłem, nosiłem i cały czas miałem tą myśl, że to jest tak totalnie bez sensu, co ja teraz robię, że zamiast zrobić coś kluczowego, nie, takiego, żeby wybrać sobie, przeanalizować swój biznes i wybrać sobie kluczowe punkty. Kluczowe punkty to jest na przykład wyszukanie kolejnej okazji, taniego mieszkania okazyjnego, znalezienie kolejnego inwestora, jakaś sprzedaż, dopięcie sprzedaży z klientem, to są kluczowe punkty, które powodują, że ja zarabiam, wystawiam faktury i kasa spływa na konto. To ja noszę paczki, które, wiesz, można to komuś zlecić za 200 zł, na pewno by przyszedł jakiś pan z wózeczkiem, by sobie donosił 2 godziny i dla niego by to była spoko kasa, ale ja oczywiście przyznaję, nie ogarnąłem tego, gdzieś tam za dużo było tych obowiązków. W ogóle ja to nosiłem te paczki od 21 do 2, a i tak potem się okazało, że nie wszystkie przeniosły, bo mi część nie weszła do tej windy i kolejnego dnia i tak musiałem wziąć ekipę tam taką z mieszkania obok. Ale cały czas mi podczas tego noszenia towarzyszyła ta myśl, że jak bardzo to jest bez sensu i że jakby na moim etapie, nazwijmy to może nie jakiegoś super zaawansowania biznesowego, ale na tym etapie, na którym jestem, powinienem to już wiedzieć i powinienem to tak zrobić, żeby nie robić czynności, która jest łatwa do oddelegowania i tak naprawdę nie byłaby aż tak kosztowna, a ja bym mógł robić inne rzeczy bardziej produktywne, czy nawet właśnie odpoczywać, nie? Także ponosiłem sobie trochę, prezes ponosił trochę paczek.
No tak bywa czasami. Natomiast chciałem ci jeszcze powiedzieć o tym, że do niedawna jeszcze bardzo często mówiło się o tym, żeby, no już nie mówiąc o niektórych poradach internetowych, o tym, że człowiek powinien cały czas pracować właściwie przynajmniej 24 godziny dziennie i że to wszystko zależy od twojego sukcesu, od tego, czy osiągniesz sukces i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trochę już się z tego wyleczyłem i muszę powiedzieć, że nie chodzi o to, żeby po prostu bez sensu tyrać. Nie chodzi chyba o to, żeby znajdywać sobie jak najwięcej, jak najcięższej pracy, tylko jednak trzeba to wszystko robić mądrze. I kiedyś jeszcze do niedawna się mówiło o tym, o zarządzaniu czasem. Później z kolei się mówiło o zarządzaniu sobą w czasie, a teraz jeszcze dokładniejsze i według mnie lepsze określenie to jest zarządzanie swoją energią w czasie. Czyli jest zbadane to, że człowieka mózg najlepiej pracuje w ciągu pierwszych kilku godzin po przebudzeniu i trzeba to maksymalnie wykorzystać. Ja to mówię też na podstawie swojej branży, która właśnie głównie się opiera na pracy koncepcyjnej. No, my raczej rzadko nosimy panele, deski, Rzadko
Jak nic,
budujemy
to ja
domy.
też rzadko. No.
Rzadko tego typu rzeczy, chociaż czasami do piwnicy trzeba różne rzeczy przenosić. Natomiast no przede wszystkim
Trupy.
praca prawnika to jest praca taka koncepcyjna. Albo przygotowuje się do konkretnej sprawy, analizy sprawy, albo konkretnej rozprawy, udziela porad i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym te pierwsze 4 godziny są najbardziej kluczowe, są najcenniejsze i trzeba je wykorzystać maksymalnie.
Słyszałem.
Ponieważ wtedy najlepiej pracuje, wtedy ma się najlepsze pomysły, jest się najbardziej kreatywnym oraz najbardziej skupionym. I wtedy przykładam ogromną wagę właśnie do tego, i to też próbuję przekazać moim współpracownikom, żeby te pierwsze 3-4 godziny sobie najbardziej cenili, żeby przede wszystkim wyciszyli telefony maksymalnie, nie tylko po prostu wyłączyli dzwonki, ale też po prostu wszystkie powiadomienia, świecidełka, a tak naprawdę to, żeby nie było widać, że cokolwiek się pojawia na telefonie, czyli najlepiej go obrócić, po to, żeby właśnie maksymalnie wykorzystać to, no po to, żeby świadczyć jakości, usługi jak najlepszej jakości, nie? To nikomu tym na złość nie chcę robić. Przepraszam, że wtedy rzadko się można dodzwonić, ale to jednak właśnie po to, żeby jak najlepiej obsługiwać sprawy.
Wiesz, to gdzieś, nie pamiętam, czy czytałem, czy gdzieś słyszałem, że właśnie niektóre firmy nawet w ten sposób planują swoje strategie, że dzwonią do innych firm właśnie w danych godzinach, czy do klientów w danych godzinach, żeby właśnie trafić w te okienka, kiedy jest największe prawdopodobieństwo, że otrzymają pozytywną odpowiedź, czy na ofertę, którą składają, czy jakieś inne sprawy, z którymi dzwonią. Więc jak najbardziej potwierdzam. No teraz tak myślę o tym, w jaki sposób ja to mogę przełożyć na swoje działania. Ja chyba mam na tyle nieregularną pracę, że ja właśnie albo siedzę przy biurku, albo gdzieś jeżdżę po mieście, więc w sumie nie zauważyłem właśnie w byciu w tej akcji, wiesz, na takim dużym tempie, które momenty dnia mam bardziej produktywne, ale... No ale faktycznie, ja chyba mam tak, że jak się właśnie w końcu wyciszę i siądę na przykład przed komputerem, mam tam stertę maili i się wciągnę w tą pracę, już jestem tak, wiesz, głęboko w tym, mam takie flow, to wtedy mi się dobrze pracuje. Jak tak zmuszę się, wciągnę się, już się tak no po prostu zagłębię w to mocno.
No dobrze, a powiedz mi, to ty sprawdzasz swoją skrzynkę mailową na samym początku dnia, czy dopiero później?
Ja ją mam otwartą cały czas w tle, mam, wiesz, przeglądarkę, mam otwarte parę zakładek jakichś takich bieżących, na których cały czas coś robię, mam na przykład, wiesz, dokumenty w Google, w Excelu, gdzie mam wypisane zadania, podzielone na spółki, na czynności, które muszę dokonać, na priorytety, czyli co jest mniej ważne, co jest bardziej ważne, mam to cały czas otwarte, taki organizer i cały czas mam Thunderbirda, z którego sobie korzystam i jak tylko mi przychodzi jakiś mail, to mam w dolnym prawym rogu powiadomienie, więc od razu sobie przeskakuję, odpisuję. No mam też skrzynkę na telefonie, więc jak jestem poza biurem, to widzę, że coś mi tam przyszło. Nie odpisuję z telefonu, bo po prostu mi się niewygodnie pisze, ale wiem, że jak tylko wrócę, to wisi i muszę to załatwić.
No właśnie, odkąd usłyszałem o tym, że ludzki umysł potrzebuje na obsługiwanie maili naprawdę po prostu bardzo, bardzo, bardzo niewielką część swojej energii może zużyć na to, to staram się właśnie nie rozpraszać takimi rzeczami jak SMS-y czy maile i wyznaczam sobie takie 2 godziny, to jest 11 i 14 na sprawdzenie skrzynki mailowej. Ona też jest u mnie otwarta cały czas, ale tak naprawdę jest gdzieś tam niewidoczna, jest to okienko gdzieś tam zakryte Wordem czy innymi edytorami tekstu, innymi rzeczami, nad którymi pracuję. I staram się sprawdzać tylko 2 razy dziennie, właśnie po to, żeby nic takiego mnie nie rozpraszało, nie? Bo wiesz, wyskoczy jakieś tam powiadomienie i już zerkniesz na to kątem oka i już się trochę wybije z rytmu i pomyślisz sobie, co to może być, albo wrócę do tego później, ale już tak naprawdę jesteś wybity z tego stanu flow, w którym byłeś wcześniej, więc przede wszystkim to staram się to sprawdzać tylko 2 razy dziennie, każdego dnia, ale 2 razy
bez powiadomień.
Tak, tak, tak. Ukrywam sobie, wyciszam sobie te powiadomienia po to, żeby się nie rozpraszać maksymalnie ani telefonem, ani mailem. Zwłaszcza, że właśnie, że maile to nie jest jakaś skomplikowana czynność. To nie jest otwierając skrzynkę mailową, to nie myślisz na tym tak skomplikowanie, jakbyś budował właśnie rakietę dla SpaceX?
Mhm.
Chyba, że właśnie obsługujesz skrzynkę pocztową dla SpaceX. Ale myślę, że jeszcze tak nie jest.
No a czy nie powiedziałbyś, że jednak to zależne jest od specyfiki branży i rodzaju wykonywanej pracy? To znaczy, że na przykład u Ciebie to może działać i być najskuteczniejszą opcją, ale na przykład, no, na przykład u mnie może być tak, że ja jednak ważniejsze jest bieżące przeglądanie maili i odpisywanie na nie szybko?
Myślę, że nie, bo jeśli ktoś do Ciebie pisze maila, to znaczy, że jest, ma do Ciebie przekazania informację, która nie jest tak pilna, jak mógłby zadzwonić albo wysłać SMS-a.
No, bardzo trafne. Tak, jak ktoś będzie coś miał bardzo pilnego, to może zadzwonić.
Mhm. A taki właśnie porządek umysłowy, taka etyka pracy, myślę, że jest właśnie po to, żeby lepiej pracować, żeby świadczyć lepsze usługi i po to właśnie, żeby klienci czy twoi współpracownicy, kontrahenci, no byli zadowoleni, nie? No w końcu, jeśli ty lepiej pracujesz, to lepiej się opłaca biznes robić z tobą, twoim kontrahentom.
Ale wydaje mi się, że ja dobrze się czuję z moją organizacją pracy i że nie jest tak, że jakieś zadania cierpią na jakości. Myślę, że jak dochodzi do takiego punktu krytycznego i że tych obowiązków się nazbierało dużo, to właśnie myślę, że mogę powiedzieć, że jestem na tyle obowiązkowy, że właśnie najpierw zrobię to, na co ktoś czeka, czyli właśnie kontrahent, klient, inwestor, a ewentualnie na siebie przyjmę tą niewygodną część, jak na przykład noszenie mebli o drugiej w nocy, że najpierw odpiszę, najpierw po prostu zrobię to, co muszę zrobić, co jest istotne, no i pogodzę się z tym, że no dobra, no nie ogarnąłem, to teraz zakładam dres i będę nosił. Więc jakby myślę, że umiem to poukładać w takim znaczeniu, że nikt na tym nie cierpi, nie? Że jakość mojej pracy na tym nie cierpi i jakość produktów, usług, które generuję, produkuję, są, nie jest niższa z tego powodu, że coś tam, powiedzmy, się poprzesuwało, nie?
Okaże się do czasu, aż otrzymasz pierwsze wezwanie do zapłaty.
To znaczy, że ja komuś nie zapłaciłem, to masz na myśli?
Tak.
No to muszę przyznać, że jeszcze nigdy mi się to nie zdarzyło. Nigdy.
Jasne,
zawsze.
Jasne. Natomiast...
No, powiem jeszcze jedno zdanie, że jak właśnie ja bardzo lubię, jak mam jakąś fakturę do opłacenia, to wyrzucać pieniądze z konta. To nie jest, ja jakby lubię mieć porządek na koncie, w takim znaczeniu, że jak tylko, no jakby czuję, że to nie są moje pieniądze, nie? Więc je wyrzucam z konta. To chyba Maciek Wieczorek z Eksperta w Bentley ostatnio o tym mówił. Też był taki odcinek na ten temat.
No to co do tego, to ja też mam inną filozofię, bo u nas w kancelarii też robimy tak, że te faktury są opłacane dwa razy w miesiącu.
Mhm.
Po to właśnie, żeby nie było tak, że dostajesz maila, ok, to ja otwieram tego maila, drukuję fakturę, opłacam ją, wchodzę specjalne konto bankowe, znaczy no ja tego nie robię, ale właśnie inna osoba u nas w kancelarii, tylko po to, żeby to robić masowo, czyli jeden po drugim, raz, dwa, trzy, nie? Ponieważ jak sobie tak skatalogujesz te wszystkie czynności w jedną rzecz, to po pierwsze, nie trzeba na to zbyt wielkiego wysiłku. Po drugie, robisz to tak właśnie taśmowo, czyli przede wszystkim dużo można na tym zaoszczędzić też czasu. No i masz jakiś tam porządek w głowie i w papierach, nie? Wiesz, na przykład wtedy, że powiedzmy 10 i 20 sobie wszystko opłacasz, czy tam 10, 25. I Tim Ferriss właśnie chyba w książce Narzędzia Tytanów pisał o tym właśnie, żeby tak właśnie sobie porządkować wszystkie czynności do kupy.
Mhm.
Czyli on na przykład robi tak, że robi pranie jeden dzień w tygodniu, pierze wtedy wszystko i później prasuje też sobie wszystko, nie? Po to właśnie, żeby było tak wszystko
spięte
w całość. Nie wiem, czy deleguje prasowanie. Podawał to jako przykład, nie?
Wiesz co, jeżeli chcemy to rozważyć na przykładzie przelewów, to ja korzystam z usług księgowych ING dla biznesu, mam konto w banku ING, no i mam też księgowość właśnie ING i jest taka świetna platforma, gdzie sobie wrzucasz faktury, które do ciebie przychodzą, czyli przychodzi mail, pobieram tą fakturę, wrzucam ją do tego systemu, to trwa 5 sekund i ten system, ta platforma sama wczytuje, przygotowuje mi wersję roboczą przelewu, czyli szczytuje tytuł faktury, kwotę, numer konta, NIP tego kontrahenta, ja tylko logując się potem na konto, po prostu rzucam okiem i potwierdzam, klikam wyślij. Czyli mam takiego, no nazwijmy to, automatycznego pracownika, który mi sam wklepuje te dane. Nie? Mógłby to ktoś robić ręcznie, a po prostu może to robić system, więc tutaj fajnie jest to sprzężone, dlatego też korzystam z tych usług, bo to jest coś, co mi się bardzo podoba. No, że tylko się klikam, że tylko się loguję i klikam wyślij.
No, a ja się kiedyś zastanawiałem, w jaki sposób podcasterzy zarabiają. No to już mam odpowiedź po prostu, że teraz...
Nie, ING nie płaci jeszcze za to, ale zapraszam, bo mogę polecać w każdym odcinku.
Teraz materiał sponsorowany przez ING Bank Śląski S.A.
Znaczy nie, polecam, bo faktycznie jestem zadowolony z tej usługi. Zresztą jest bardzo profesjonalne to biuro księgowe. To nie jest tak, że to jest jakaś tam pani Krysia, gdzie wiesz, jedziesz i pani Krysia potrafi obsłużyć tylko działalność gospodarczą, a jakiej mówisz o spółce z OTO, ona już nie wie, o co chodzi. Tylko tacy naprawdę bardzo, bardzo profesjonalni ludzie, nie?
Tak, żeby znaleźć biuro księgowe, rachunkowe, takie, które no, rzeczywiście rozumie spółki z o, w jaki sposób one działają, w jaki sposób to się rozlicza, no to jest naprawdę duża sztuka. Dużo wysiłku trzeba poświęcić.
Kiedyś mi się wydawało, że ja wolę taką księgową, że mogę do niej pojechać, napić się kawy i pogadać, a dzisiaj już wiem, że nie, że wolę zdecydowanie podmioty większe, bardziej rozwinięte, gdzie pracują ludzie tacy na zasadzie, że wręcz właśnie nie ma przychodzenia do nas, bo wszystko jest zautomatyzowane, zeskalowane, zoptymalizowane, więc wysyłaj skany albo wgrywaj na platformę. No i wszystko jest tak bardzo, no że nie ma tam zatrudnionych takich pań, które mają wiedzę na temat tego, jak to było 30 lat temu, tylko raczej księgowe takie, wiesz, w wieku 35 na przykład, bo księgowa to się kojarzy raczej tam 50 w górę. No i to mi się dużo bardziej podoba. No.
Okej, okay, takie poważne tematy dzisiaj poruszamy, same takie
a zaczęło się od...
praktyczne.
Zaczęło się może od dzisiaj. Na
tak jest. A, rzeczywiście zaczęło się od jedzenia na mieście. Może teraz na sam koniec naszego trzeciego już odcinka powiem sobie właśnie o siłowni. Łukasz, powiedz mi, czy ty chodzisz na siłowni i dlaczego nie?
Nie chodzę na siłownię, bo muszę zarządzać swoją energią w czasie.
Rozumiem, wydelegowałeś komuś ten obowiązek. Ktoś inny za ciebie chodzi na siłownię.
Znaczy powiem tak, karnet jest, składkę mi ściągają co miesiąc, tam chyba ze 150 zł z konta schodzi co miesiąc. Chodzę raz na 2 miesiące na saunę, jak mi się przypomni.
Droga ta sauna.
No i wiesz co, no nie chodzę, no bo mojej energii w czasie trochę brakuje, żebym jeszcze znalazł czas na to, żeby pójść i żeby to robić regularnie, ale miałem taki epizod w swoim życiu, że chodziłem bardzo regularnie i ważyłem, to był chyba na czwartym roku studiów, trzecim albo czwartym roku studiów, ważyłem 64 czy 65, także byłem dość chuderlawy i w pół roku zrobiłem 85, czyli 20 kilo, także zrobiłem sobie taką konkretną masę, mam gdzieś chyba zdjęcie na Facebooku, albo nie, chyba nie mam, chyba miałem, ale...
Pamiętam, tak. Łukasz wtedy wyglądał jak szeregówki, które buduje.
No, wtedy tak, byłem dość, przybyło trochę mnie, ale to był taki jeden krótki epizod, potem mi się znudziło, jednak to wymaga bardzo dużej samodyscypliny i znaczy, jeżeli chcesz tak ćwiczyć, żeby to faktycznie miało bardzo dużo sensu, myślę, że powinienem ćwiczyć tak chociaż dla zdrowia, nie? Żeby nie budować może sylwetki super kulturystycznej, ale żeby jednak no, dla zdrowia coś robić. No przyznaję, nie robię teraz za dużo dla swojego zdrowia. Chyba jestem na takim etapie swojego życia, gdzie wszystko jest skoncentrowane wokół pracy, tworzenia firm, tworzenia biznesu. Nie wiem, czy to dobrze, może to też wątek na jakiś tam kolejny odcinek. Jestem z tym szczęśliwy, w sensie czuję się dobrze, że nawet jak pracuję po 10, 12, 14 godzin, co teraz robię bardzo często, ale to powoduje, jakby efektem tego jest to, że zaniedbuję inne sfery, takie jak na przykład dbanie o zdrowie. Dlatego tak, nie chodzę na siłkę, jem McDonalda. No, ale za to jestem wspólnikiem, członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej bądź prokurentem w 6 czy 7 spółkach, już nawet nie wiem, muszę policzyć, ile tych projektów jest. Mam tu rozpisany taki cały graf, bo żebym panował nad tym. No, słyszymy się? No, chyba mi się przyciąłeś. Słyszymy się?
O, teraz tak, znowu się słyszymy. Znowu, widocznie znowu coś przerwało. Mhm. No, jak to na wszystkich polskich spotkaniach, konferencjach, zawsze musi na przykład być problem z mikrofonem. Tak, na naszym Zoomie też musi być problem właśnie z jakimś przesyłem danych. W każdym razie.
Właśnie, bo ty chodzisz chyba na siłkę, zacząłeś.
Tak, zacząłem znowu chodzić na siłownię. 3 razy już byłem, także czuję się po prostu, że futryny są już dla mnie za małe. Efekty zauważyłem już po pierwszej wizycie na siłowni.
Ale jest taka pompa, nie? Że idziesz po mieście, od razu się czujesz większy.
Psychicznie na pewno. W każdym razie muszę
No.
powiedzieć, że no tak, no to jest już moje chyba piąte podejście do siłowni. Muszę powiedzieć, że bałem się tego, że mi się to wyda strasznie nudne. A jednak złapałem takiego bakcyla i dobrze mi się chodzi póki co odpukać. Mam nadzieję,
No przychylę.
że dalej będzie mi się dobrze chodziło.
Przez kolejny miesiąc na pewno.
No i no jest okej. Okay. No muszę powiedzieć, no wiesz co, według mnie warto chodzić przynajmniej tylko po to, żeby nawet gdybyś miał po prostu sobie pobiegać na bieżni albo na Orbitreku. Bo już samo to, no to jest spoko taki wysiłek, bo wracasz po pracy, w której, no ja na przykład nie noszę paneli, a więc czuję taką wewnętrzną potrzebę, żeby coś porobić, żeby się poruszać. I póki było jasno i ciepło, jak na razie to jeszcze dalej jest, ale już coraz mniej, no to wtedy sobie
Rower.
chodziłem na rower. Tak, zakładałem sobie słuchawki, słuchałem podcastów albo muzyki. No ale to już po pierwsze, ile można jeździć na rowerze? Już codziennie to nie za bardzo mi się chce. A po drugie, no już teraz będzie coraz bardziej ciemno, coraz szybciej. Więc jednak siłownia jest dobrym rozwiązaniem, muszę ci powiedzieć.
Wiesz co, muszę się jednak wytłumaczyć trochę, bo jednak coś robię dla zdrowia. Mam taką dziwne zainteresowanie, dziwną pasję, że chodzę, spaceruję,
Pilates.
ale to nie są zwykłe spacery, takie jak większość ludzi rozumie słowo spacer, tylko ja lubię wstać rano, znaczy no, w weekend mam na myśli, wyjść z domu o 8, 9 i iść przed siebie na przykład do 22. I robię 30-35 kilometrów, zszedłem już całą Warszawę, byłem wszędzie, totalnie wszędzie. Już w zasadzie nie mam gdzie spacerować, bo też fajnym elementem jest właśnie odkrywanie nowych rzeczy, no ale już no, dosłownie każdy zakamarek Warszawy to już tam byłem. I właśnie w lecie to też rower, co prawda Venturillo, które się rozlatuje już tak bardzo po całym sezonie, że te rowery są tak dojechane, że już naprawdę znalezienie chociaż jednego, który się nie rozleci, jest sztuką. Więc jednak nie jest aż tak źle, bo ten rower też faktycznie był na weekendy głównie, albo takie długie spacery właśnie ze słuchawkami w uszach, gdzie tam sobie wkładam do głowy jakieś mądre biznesowe rzeczy. No i zrobienie 30-35 kilometrów nie jest dla mnie problemem. Tylko, że to jest cały dzień, nie? Od 8 do 22.
Tak, muszę Wam potwierdzić, drodzy widzowie i słuchacze, że Łukasz rzeczywiście tak ma, że po prostu wstaje rano i tak jak ten Forrest Gump, pomyśli sobie, teraz idę i on idzie cały czas przed siebie, tak jak właśnie Forrest biegł. I on na przykład po jakimś czasie orientuje się, że no jednak już wypadałoby wrócić do domu, więc bierze pociąg w Poznaniu i wraca do Warszawy.
Tak, to znaczy może nie w Poznaniu, ale na początku miałem taką technikę, że rozkładałem siły na pół, czyli w tom i z powrotem, a potem zmieniłem technikę, czyli w tom i na koniec, jak już czuję, że mi brakuje sił, czyli gdzieś od 18 w górę, zaczynam szukać sposobu, w jaki mogę wrócić. No i często to jest na przykład SKM-ka, czyli szybka kolej miejska. Te przystanki są już, jak jest SKM-ka, to znaczy, że już jesteś daleko. I wracam sobie w taki sposób,
A ty
żeby...
liczyłeś sobie wtedy kroki w telefonie? Ile zrobiłeś? Na przykład wychodziło ci 45 milionów?
Nie, miałem kiedyś opaskę, ale jednak te opaski smartwatcha nie są dla mnie, bo jednak niewygodnie mi jest z tym, więc nie. Zawsze sobie to potem sprawdzałem na mapach Google'a po prostu, jak to tam wychodzi kilometrowo, ale jeżeli chodzi o liczenie kroków, to nie. Nigdy nie patrzyłem na to.
Okej, okay. Na sam koniec tego odcinka chciałbym jeszcze spełnić bardzo wielką prośbę mojego przyjaciela Teda, którego chciałbym serdecznie pozdrowić.
Pozdrawiamy Teda.
Strasznie, strasznie mu zależało na to, żeby go pozdrowić w tym odcinku, więc to robimy. Jak reszta moich znajomych, naszych znajomych usłyszała, że ktoś będzie pozdrawiany, to w tym momencie się wszyscy rzucili do tego, żeby to robić. I myślę sobie, że w ten sposób też moglibyśmy zarabiać na naszych podcastach. Także drodzy widzowie, słuchacze, jeśli chcecie, żeby Was pozdrowić, to najpierw zróbcie
Fakturka
przelew.
Fakturka przyjdzie mailem.
Fakturka przyjdzie mailem. Okej. Okay. Trzymajcie się serdecznie.
Przemo, jeszcze chciałem, dwie rzeczy chciałem. Pierwsza jest taka, że chciałem Dawaj. Powiedzieć, że jesteśmy już na platformach podcastowych.
Ale jeszcze chyba nie jesteśmy na Apple'owych podcastach, bo dzisiaj jeszcze sprawdzałem.
Tak, jesteśmy na Google, jesteśmy na Spotify i gdzieś jeszcze jesteśmy.
Na tych wszystkich innych, tylko nie na Apple Podcast.
I druga sprawa, nie wiem, czy chcemy to robić, ale chciałem, ja tam wspominałem wcześniej, luźno, czy chcemy zgapić, powiem wprost, zgapić od przygód przedsiębiorców polecanie czegoś, bo myśleliśmy o tym, że to jest spoko pomysł, że na koniec każdego odcinka będziemy coś polecać, książkę, film, coś fajnego do oglądania.
Chciałby coś polecić dzisiaj?
No właśnie, nie wiem, czy tak na szybko coś mam. A mam, dobra, mam, tak, mam. Książkę, którą teraz czytam. Zasady rządzące rynkiem Venture Capital. Czytam teraz
i moi
to.
Drodzy, i moi drodzy, Łukasz teraz zacznie czytać całą tę książkę, także możecie się udać spać.
Nie. Już zacząłem ją czytać, bo jako, że właśnie współpracuję z inwestorami, ale w takich modelach, które sobie sam powymyślałem, to pomyślałem, że może warto rozszerzać tą gałąź i pogłębiać wiedzę w tym kontekście, nie tylko jeżeli chodzi o współpracę z małymi, prywatnymi inwestorami, ale też może właśnie z takimi bardziej organizacjami, instytucjami, a venture capital czy w ogóle startupy to jest właśnie coś, co mi się ostatnio często do mnie trafia, więc pomyślałem o tym, że przeczytam wszystkie książki, jakie są na polskim rynku po polsku o startupach, czyli całe dwie. No i sobie właśnie kupiłem i jestem w trakcie. Chyba, że przegapiłem jakąś, jeżeli ktoś zna więcej książek po polsku o startupach, o venture capital, to dajcie znać. Jak zrobię tam, to spróbuję coś tam po angielsku. Zobaczymy, czy mój angielski jest na tyle spoko, że będę w stanie czytać książkę. Więc tak, polecam zasady rządzące rynkiem venture capital w tym tygodniu. Przygotuję okay, coś fajnego też. No,
no. To ja ze swojej strony chciałbym polecić obiady na mieście. Wbrew wszystkim doradcom, coachom, podcasterom, youtuberom. Jedzcie obiady na mieście, wydawajcie te pieniądze.
A ja co polecasz w Opolu? Jakie miejsca?
Ach no, a nie chcę teraz polecać.
Dobra.
To zrobimy, możemy zrobić taką zajawkę do następnego odcinka, żeby wszyscy ci, co nas słuchają w Opolu, z niecierpliwością tego wyczekiwali.
A myślę, że teraz chyba główna publiczność jest z Opola, czyli nasi znajomi.
Może. Dobra. W każdym razie, moi drodzy, zasubskrybujcie nasz kanał, zarówno na YouTubie, jak i na wszystkich innych kanałach podcastowych.
I co? I tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień, tak?
Tak jest, za tydzień. Wysoka piątka.
Cześć.